ja katuję pana profesora Jerzego Roberta Nowaka od rana, ponieważ od rana naszym wiodącym tematem są relacje polsko-żydowskie. Po tym wszystkim, co dzieje się w ciągu ostatnich dni. Teraz naszym gościem jest także pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry.
Witam państwa.
Specjalistka od spraw stosunków polsko-żydowskich, ale przede wszystkim badaczka także sprawy jedwabnego. I chciałbym od tego zacząć.
Od jedwabnego.
Od jedwabnego. Co prawda, nie jest to ani uczciwe, ani zgodne z hierarchią jakby różnych wydarzeń, ale skoro tak nagłośniono za czasów pana Kwaśniewskiego sprawę jedwabnego, no to spróbujmy przyjrzeć się temu wydarzeniu, tak jak ono rzeczywiście wyglądało.
Słusznie, panie redaktorze, dlatego że bez jedwabnego, bez sprawy jedwabnego, wstrzymaniu ekshumacji w 2001 roku, nie zrozumiemy w zasadzie tego, co się tu w Polsce dzieje. Nie na świecie, tylko w Polsce. Bo szczerze powiedziawszy, ja bym wróciła jeszcze moment wcześniej. Jak padła komuna, to był problem właściwie, to już świat był już miał do wierzenia podany bajkę o zagładzie Żydów. Chodziło teraz o to, żeby po prostu tę bajkę zaszczepić Polakom, a żeby zaszczepić Polakom, no to trzeba...
Czy mówimy o jedwabnym, tak?
Mówimy o jedwabnym, ale rok czy dwa przed jedwabnym zaczęło się powstanie warszawskie, dlatego że wtedy, kiedy...
Pan Michał Cichy napisał, tak, że ci, którzy przeżyli powstanie w getcie, zostali
że AK-owcy w powstaniu warszawskim przede wszystkim mordowali Żydów.
Tak. W 1994.
Tak.
To zrobił pan Michał Cichy, nigdy nie dość przypominania tego nazwiska.
I dlatego mówię o tym, dlatego że nie mamy świadomości, że w momencie, kiedy upadała komuna, to na świecie już w zasadzie krążyło powstanie warszawskie jako powstanie w getcie. Świat nie wiedział o tym, że było powstanie warszawskie, tylko powstanie warszawskim Żydzi nazwali powstanie w getcie. I chodziło o to, żeby ta wiadomość o warszawskim naszym polskim powstaniu, właściwym warszawskim, nie wydostała się na świat. Więc trzeba było wzgochodzić. A żeby to zrobić, to trzeba zaszczepić taką, to się nazywa pedagogika wstydu. Ja mówię od 30 lat mówię o tym, o tej pedagogice wstydu. Nie wyszło z powstaniem warszawskim, no to uderzono, wymyślono jedwabne i całą tę chucpę, proszę państwa. Profesor nieżyjący Tomasz Strzębosz pisał w 2001 roku o książce Grossa, która jak wyszła, to Gross nie jest w ogóle historykiem, jest socjologiem. Napisał tę książkę na podstawie relacji jednego Żyda, którego zresztą w jedwabnym nie było. Ale to nie czas, nie zmieścimy się tu w tej audycji, żeby to wszystko powiedzieć. I jedwabny w zasadzie, to no może najlepsze określenie takie slangowe, to od jedwabnego zaczęło się grillowanie Polaków. My Polacy mieliśmy uwierzyć, że jesteśmy współwinni zagładzie i ten argument był głoszony na świecie. Stąd ten w tej chwili bunt, że tak powiem, Żydów, że to się nie udało. Jeśli chodzi o jedwabne, proszę państwa, to ja tu nie mam pretensji do Żydów. Może to brzmi absurdalnie, ale za jedwabne, za kłamstwo jedwabińskie odpowiadają nasze władze, odpowiadają Polacy, dlatego że jak napisał Gross te głupstwa w książce, trzeba było dać głos historykom. Historycy zresztą, Gontarczyk, Strzębosz, operowali faktami, to mówili jak się...
Ja
się
wydałem książkę z Tokułam z Grossa, która szła
jak się, jak ja sama też w jednej z moich książek napisałam Janowi Grossowi do Sztanbucha, gdzie wypunktowałam metodologiczne błędy w jego książkach, ale władza tego historyków nie słuchała. Proszę państwa, przy jedwabnym ja zrozumiałam jedno, że my historycy jesteśmy w kleszczach właściwie prawników. Co ma do powiedzenia minister sprawiedliwości, prokurator w jedwabnym? Wstrzymują ekshumację, czyli historycy zachowali się wobec jedwabnego absolutnie poprawnie. Rewelacje Grossa, tu pamiętamy w mediach, otworzyło się telewizor, radio, gazetę, to był gros, 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 mamy się kajać, mamy, jesteśmy winni, współwinni, ble, 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 miliony razy powtarzane. Historyków się nie słucha, historycy natomiast zachowują się prawidłowo, rozpoczynają ekshumację, bo takie są metody badań historycznych. Historia jest nauką empiryczną i nie ma co gadać, jak się nie ma dowodów. I co wtedy się dzieje? Okazuje się, że te badania prawnicy, czyli minister sprawiedliwości, wstrzymuje. Na wniosek jednego rabina Szudricha, ja nazywam to szudrichizacją prawa, została złamana konstytucja, polskie prawo karne, bo jeden rabin sobie to wymyślił. I zaczęło się grillowanie przez 16 lat Polski i mówienie o tym, że jesteśmy współwinni Holokaustu. Dlatego niech rządzący, niech ministrowie nie dziwią się, że mamy tę sytuację, jaką mamy. Ale jednocześnie przy okazji Jedwabnego mam nadzieję, że jednak zmusimy rząd do tego, żeby odblokowało badania historyczne. Okazało się, że głos historyków w ogóle nie jest słyszalny. To tu w Radiu Wnet w zasadzie w 2015 roku, jak Żydzi przynieśli mi ekspertyzy, że według prawa i religii żydowskiej należy zrobić ekshumację, to tylko Radio Wnet i redaktor Magdalena Uchańska zaryzykowała. Zaryzykowała i pojechaliśmy z Radiem Wnet do Jedwabnego. Reszta mediów porażona, bała się. Politycy boją się, wszyscy się boją. Czego się boją? Prawdy się boją historycznej. I przy Jedwabnym wychodzi, że my historycy jesteśmy w kleszczach polityków, ministrów, prokuratorów. Co ma do roboty prokurator jakikolwiek do Jedwabnego, czyli wydarzeń sprzed 80 lat? Prokurator niech ściga bandytów, złodziei, tych, którzy VAT-u nie płacą. Nie ma władzy nad historykami. To oni, politycy i prawnicy, minister sprawiedliwości, prokuratorzy zamykają usta historykom. Nikt historyków nie słucha. Dziś też Radio Wnet jest wyjątkiem. Jak się otworzy telewizor czy radio, to na temat historii nagle są ekspertami. Wszyscy politycy oczywiście, dziennikarze i nie wiadomo kto. A historycy są w Radiu Wnet. Tak?
Wracając do ekshumacji, ja przypomnę rzeczowe postacie z Polonii. Kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko przerwaniu ekshumacji, a jedną z najciekawszych postaci był tam dr Mur Jankowski, który występował w Radio Maryja. Otóż on pracował w szpitalach żydowskich w Nowym Jorku i pracował w Izraelu. Miał nawet order Goldy Meir. I on powiedział, że nie ma połowicznej ekshumacji, tak jak nie ma połowicznej ciąży.
Ale oczywiście, że to jest tak. Stan na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, jest taki, że ja 2 lata temu rozpoczęłam zbieranie podpisów pod wnioskiem o ekshumację. Minister, prokuratorzy wypisują takie bzdury, że się w głowie nie mieści. Ja właśnie oddaję za kilka dni do składu książkę, która będzie nosiła tytuł Jedwabna anatomia kłamstwa. Biała księga cenzury i bezprawia rządów Rzeczpospolitej Polskiej 2017 wobec badań historycznych. I tam państwo po prostu, ja zebrałam wszystkie dokumenty, wszystkie ważne rzeczy i ten cały proces zakłamywania Jedwabnego jest po prostu udokumentowane, bo nie ma co mówić, po prostu dokumenty mówią same za siebie.
Jest taka notacja małżeństwa Kujbidów z Ottawy o Jedwabnym. Widziała pani
Tak, znam osobiście państwa Kujbidów, tylko panie redaktorze, ja jako historyk do bólu muszę się trzymać metod. Uważam, że ekshumacja jest pierwsza. Najpierw musimy zobaczyć, ile osób zginęło. Prawdopodobnie da się ustalić, w jaki sposób ponieśli śmierć, ile mieli lat, czy to były dzieci, czy to byli dorośli i tak dalej. A dopiero potem, mając te podstawowe badania pewne, możemy pracować na relacjach, tak?
Bo wtedy tam była ważna relacja,
bo bez tej podstawy to wszystko jest tak jak teraz kolejny prokurator najpierw tam ustalili, że w 60-tych latach, że 1600 Żydów, powtórzył to. Potem drugi prokurator powiedział, że nie, 900. Gross powtarzał tę liczbę 3600. A teraz prokurator z IPN-u wymyślił, że 200 albo 300. To wszystko jest wyssane z palca. Ja się boję takich prokuratorów. Prokurator Ignatiew, który łamie prawo i mówi, że tylu zabili. No wyobrażam, ja sobie wyobrażam, że mnie posądzono by o zabicie kogoś i nagle prokurator powie, a Kurek zabiła może 10 facetów albo 20 kobiet. No nie można to nie, tak, a my tu w tym błędnym kole tkwimy już 17 lat blisko, od 2001.
Że w zeszłym roku, 10 lipca, pan Kurski, telewizja publiczna, zablokowali wyświetlenie filmu Kuj Widów, chociaż obiecano to profesorowi, senatorowi Janowi Żarynowi. Pan Wacław Kujbida dzwonił do mnie następnego dnia i to był ten...
Ale to jest kolej, to jest osobny temat. Ja 20 lat temu zrobiłam film o dzieciach żydowskich ratowanych w klasztorze dla drugiego programu telewizji. I to jest pułkownik, który od 20 lat leży na półce, bo nie wiem, bo politycy nie lubią mojego nazwiska i mnie.
A dlaczego?
No dlatego, że ja po prostu robię badania i opieram się na źródłach i nie opowiadam bajek, tylko po prostu na każdy temat mam źródła. Moje dwie książki są przetłumaczone na angielski 20 lat temu. To mu to było jako ciekawostkę, jeśli jest czas, to mogę powiedzieć, proszę, że moja książka o dzieciach żydowskich klasztorach wyszła w Nowym Jorku w roku 97. Duże wydawnictwo na Piątej Alei. Szefem wydawnictwa okazał się pan Błagowidow. Rosjanin, proszę państwa. Rosjanin, który pochodził z rodziny kozackiej, kozaków. Piłsudski uratował na granicy, zgodził się, żeby kozacy uciekający przed bolszewikami wjechali do Polski. Uratowało się kilkanaście tysięcy kozaków. I pan Błagowidow jest synem atamana kozackiego, który ze swoją rodziną
wtedy się uratował.
Mieszka w Nowym Jorku, już w tej chwili nie żyje. I ten Rosjanin zgłosił się do mnie. Ja nie wiedziałam, że to Rosjanin. Wydawnictwo zgłosiło się do mnie, że to jest ważna książka dla dbałości o dobre imię Polski. 20 parę lat temu. Wydali tę książkę. Książka jest znana w kręgach naukowych i zadbał o to, żeby ta książka o dzieciach żydowskich w klasztorach była w bibliotekach i na uniwersytetach w Londynie, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w Izraelu. Jak go zapytałam dlaczego, on mówi, no Polska jest moją ojczyzną, my zawdzięczamy Polsce życie. Coś dla Polski muszę zrobić. Muszę dbać o dobre imię Polski, bo nie mogę wytrzymać.
Rosjanin zadbał
o dobre imię Polski lepiej niż dbają polskie rządy, bo żaden rząd polski, nigdy Polska nie dała mi jednego grosza na badania. Rząd polski, rzuciłam pracę na uniwersytecie, nie przyjęłam, bo wiedziałam, że będą mnie ograniczać, bo to jest temat tabu. Proszę popatrzeć na media. Spośród mediów to naprawdę Radio Wnet i Gazeta Warszawska nie boi się tematyki żydowskiej. A resztę to po prostu blady strach na wszystkich pada, na polityków.
W telewizji publicznej od kilku dni trwa festiwal wypowiedzi na temat stosunków polsko-żydowskich. Czy pani była tam zapraszana?
Nie. No, jestem na indeksie, moje nazwisko. Ten indeks przełamała znowu, pracując w TVP Info, redaktor Magdalena Uchaniuk. I tak sobie myślę, czy nie zapłaciła za to przypadkiem. Ale mnie się nie zaprasza, bo mnie władze PiS też nie znoszą, bo przecież PiS... Jak rozmawiałam z politykami PiSu i z urzędnikami z MSZ-u, którzy mnie zaprosili jako znawcę, to po prostu oni wszyscy boją się ruszyć jedwabnego, boją się tematy. I zastanawiam, dlaczego, skąd ten strach? To ja tego nie jestem w stanie zrozumieć.
Jest to podobna sytuacja do Michalkiewicza, do mnie, do Wolniewicza, który już nie żyje. Pewne osoby nie są zapraszane. Do Brauna już nie mówię, o panu.
To prawda. Ale skąd ten strach się bierze?
No to jest, myślę, że panie redaktorze, od zakończenia wojny minęło 70 parę lat. Wyrosły 3 pokolenia. Ja myślę, że może, być może to się bierze z niewiedzy, może z tego, te ostatnie 30 lat tego, tej pedagogiki wstydu, ludzie gdzieś tam mają zaszczepione może przekonanie, że są współwinni zagładzie. Trudno mi powiedzieć, ja myślę, że z niewiedzy, że generalnie z niewiedzy, że ludzie się sobie dali wmówić. Natomiast jeśli chodzi o sfery polityczne, no to muszę to powiedzieć wprost. Myślę, że moje nazwisko jest na indeksie z 2 powodów. Dlatego, że już pomijam lewicę. Prawicy wcięłam się pierwszy raz 20 parę lat temu, jak odkryłam zaporę, napisałam książkę o zaporczykach. Okazało się, że Władysław Siła-Nowickich miał przyjaciół nie tylko na lewicy, ale i na prawicy, a w 40 latach na Lubelszczyźnie był inspektorem win. I jego, nie jego, tylko żołnierze zapory nie mieli dobrego o nim zdania. No więc wtedy już, natomiast politycy główni, czołowi politycy PiS-u obecnego przyjaźnili się. I jeden z ministrów, nie będę już mówić nazwiska, powiedział, no ale wie pani, ja przecież z Siłą Nowickim się przyjaźniłam. Ja mówię, panie ministrze, a to co znaczy? Co to ma do rzeczy? Pan się przyjaźnił w latach 70., 80., a żołnierze zapory znali go 30 lat wcześniej. Więc wtedy już właściwie PiS wpisał moje nazwisko na indeks. No a potem się okazało, że w sprawie żydowskiej od lat 30 publikuję, mówię i mam osiągnięcia, bo proszę państwa, to jest bardzo śmieszne, panie redaktorze. Ja miałam wykłady na Uniwersytecie w Jerozolimie, na Uniwersytecie Columbia, na Uniwersytecie w Princeton, wtedy, kiedy jeszcze nikt Grossa nie znał, na George Washington, na George tam, w Waszyngtonie w każdym bądź razie. Natomiast w Polsce po prostu ja nie istnieję. Mówi się, w średniowieczu były tam książki na indeksie. Dziś, w XXI wieku, moje nazwisko jest nie na indeksie. To nie dlatego, ja boleję nie prywatnie, tylko boleję po prostu, że tak powiem, dla Rzeczpospolitej. Tak?
Rozumiem.
Tak, ale myślę, że może to jest za łagodnie, panie doktorze, z niewiedzy. Myślę też bardzo cynicznie z tego stosunku antypolskiego. Myślę o roli Geremka, Michnika i takich postaci.
Ale to jest inna bajka. Oczywiście, że to, no, że to fałszowanie historii środowiska Michnika i spółka to jak gdyby żadna nowość. To trwa od 30 lat i mieli ogromny wpływ, bo to Gazetę Wyborczą w 90-tych latach i długo potem właściwie czytała cała Polska. TVN też oglądali ludzie, więc to była taka zakrojona akcja na to, żeby wychować, jak ja to mówię, skundlone pokolenie Polaków, które już nie będzie protestowało, które będzie się zgadzało, biło się w piersi, kajało. Także sprawa Jedwabnego, proszę państwa, podpisy w internecie można dalej podpisywać, ukaże się to książka, no i mam nadzieję, że zmusimy władze Rzeczypospolitej Polskiej do poszanowania prawa, bo nikt nam łaski nie robi. Paragraf 209-210 kodeksu karnego nakazuje w wypadku zbrodni absolutnie ekshumację.
Czyli domagamy się ekshumacji.
Tak, prawo żydowskie mówi, że należy przeprowadzić ekshumację, religia żydowska mówi, prawo Izraela nakazuje ekshumację. Kneset debatuje nad ekshumacjami dzieci tam z lat 70., a prawo Izraela mówi, że w wypadku zbrodni zgody na ekshumację wydaje zwykły sąd. A tutaj u nas jest szudrichizacja prawa. Jakieś głupoty nam przez 17 lat
opowiadają.
Panie
profesorze, proszę przypomnieć, gdzie żydowska policja dokonała mordu na
Oświanie. Ja tu podaję za profesorami Friedlederem, Eisensteinem. Trzy świadectwa żydowskie w mojej książce Żydzi przeciwko Żydom. To jest ponad 410 osób zamordowanych przez policję żydowską na zlecenie Niemców, głównie starców, kobiety i tak dalej. Ale dodajmy, że my mamy takie sytuacje, że na przykład z polskich pieniędzy Instytut Sztuki Filmowej dawał pieniądze na takie filmy jak Pokłosie, jak Ida. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało po angielsku książkę Inferno of Choice, szkalującą Polaków po angielsku kilka lat temu. Natomiast jakoś nikt nie pomyślał teraz, aby wydać na przykład książkę Zbiór świadectw uczciwych Żydów o Polakach, bardzo pochlebnych. Przedstawiałem to w warszawskiej, 6 odcinków. Tam jest, było około 100 osób, między innymi z przekładów angielskich, francuskich, niemieckich dawałem. To bardzo łatwo można było wydać taką książkę, która by obalała kłamstwa na temat Polaków. Przypomnę jedno świadectwo. Klara Mirska, która zbierała przez lata dla archiwów relacje żydowskie, napisała w wydanej w 1981 roku w Paryżu książce: Polacy są narodem czasem dziwnym, są lekkomyślni i zapalczywi, ale ja nie wyobrażam sobie innego narodu, który by wydał tylu aniołów, tylu ludzi szlachetnych, tylu ludzi gotowych poświęcić swoje życie dla innych. No i tego typu świadectwa są przewidziane. No,
ale to generalnie powiedziałabym jedno, że polityka historyczna polskich władz, jak ja to słyszę, to we mnie w historyku się po prostu wszystko burzy, prowadzi do tego, żeby właśnie żeby skundlić naród i udawać i udowadniać światu, że nie jesteśmy wielbłądami. No na Boga, o czym my mówimy? Sięgnijmy po prostu, zrozummy, jak to do tego wszystkiego doszło. Ja jadąc nawet tutaj do pana, panie redaktorze, myślałam sobie, są takie momenty bardzo, bardzo ważne. Jest rok 45 i Ben-Gurion do Żydów, którzy przyjechali z Polski, powiedział wprost: jeśli nie bylibyście ostatnimi łotrami, to was by tu nie było. Trzeba sobie powiedzieć, że współpraca Żydów, kolaboracja Żydów z Niemcami miała skalę nie tylko w Polsce, ale w innych krajach przeogromnym. Tu na Lesznie w tej chwili Aleja Solidarności ocalał dom, budynek, w którym mieściło się gestapo żydowskie. O tym trzeba pamiętać. Potem jest rok, więc po wojnie w zasadzie światowe żydostwo milczy. Przychodzi rok 61, ukazuje się książka Hannah Arendt, polecam wszystkim państwu, Eichmann w Jerozolimie, gdzie odsłania po prostu tę skalę kolaboracji. Znowu jest cisza, jeszcze żyje.
Kolaboracji elit żydowskich.
Elit, oczywiście, zawsze to mówię. I jest cisza, no bo nie wiadomo, jeszcze żyje dużo Żydów, dużo Polaków, nie można. I mija 24-25 lat, pojawia się Eli Wiesel w Ameryce, który ogłasza i już zaczynają się takie kłamliwe artykuły. I Eli Wiesel w 85 bodajże 6 roku ogłasza, że koniec, nie wolno badać zagłady Żydów w Europie. To wszystko już wiadomo, a kto zajmie się tematem zagłady Żydów, Holokaustu, to doprowadzi do tego, że historia jako nauka przestanie istnieć. I już zaczyna się taka fala przekazywania bajki do wierzenia podanej. Przyczyny tego są dwie, ja widzę. Po pierwsze niemieckie pieniądze, bo Niemcy chcą za każdą cenę zrzucić z siebie odpowiedzialność. I drugie biblijne, panie redaktorze, może zaskoczę. Ale tu muszę powiedzieć, że jest najważniejsze święto Purim, w którym się Żydzi od 2,5 tysiąca lat świętują sprawę Hamana, Jesterki. Haman, krótko rzecz ujmując, chciał wymordować Żydów. Z powodu ładnej dziewczyny Esterki nie udało się, natomiast Żydzi, i tego świat nie wie, zamordowali Hamana, jego 10 synów, 75 tysięcy Persów w tym mieście, ileś tam tysięcy w tym. I co ciekawe, na każde święto od 2,5 tysiąca lat w synagodze, w święto Purim, rabin czyta Księgę Estery Starego Testamentu. Możecie sobie państwo przeczytać. I czyta na głos te fragmenty, kiedy Haman tam jest taki zły dla Żydów, a ostatni fragment, gdzie jest opisano zbrodnie Żydów na Persach, rabin czyta szeptem. bo o zbrodniach żydowskich nie wolno głośno mówić. I to jest ten to się bardzo pięknie układa, ta tradycja żydowska od 2,5 tysiąca lat. Żydzi zrobią wszystko, żeby krzyczeć goje, goje, źli, goje, źli, zrobili nam krzywdę. Ale o krzywdach, które gojom wyrządzili Żydom, nie wolno głośno mówić. Dlatego takie oburzenie teraz Izraela. Co to oni podali do światu bajkę, że Polacy są współwinni zagłady Żydów, że to, że tamto. A Polacy nagle śmią powiedzieć, że nie było polskich obozów. Nie daj Boże jeszcze powiedzą, że Żydzi współpracowali z Hitlerem. No nie. Ta bajka przeczy całej cywilizacji żydowskiej, całej 2,5-tysiącletniej tradycji. Także podchodźmy do tego spokojnie, rzeczowo i słuchajmy naprawdę historii.
Że jest teraz gorzej z obrazem historii Żydów z innymi nacjami niż było w XIX wieku. Bo w XIX wieku wyszła kilkutomowa, świetna książka Hersza Greca, historyka żydowskiego żyjącego w Niemczech, który pisał też o zbrodniach żydowskich, nie ukrywał różnych spraw. Teraz jest inny temat, który chciałbym przypomnieć, że płacimy bardzo też za tchórzliwość niektórych przedstawicieli elit, która powoduje, że kłamstwa niektóre są upowszechniane. Na przykład sławetne kłamstwo o karuzeli przed gettem, na której rzekomo mieli jeździć Polacy, wtedy gdy płonęły ciała. To nie zaczął
niestety... To niestety pan profesor Błoński
zgodzi się pan, panie profesorze, że to jest po prostu... Błoński nie był historykiem, był literatem.
Biedni Polacy patrzą na Grecję.
Tak, 87 rok zaczął po prostu całą...
Ale zaraz, ale jest... W 1974 roku Władysław Bartoszewski, osławiony, napisał w zeszytach historycznych paryskiej kultury: karuzela w getcie była nieczynna od początku walk. Ale nie powtórzył tego w latach 80., 90., bo by stracił jakieś ordery.
Ale nie, nie straciłby, on nie przywiązywał. Bartoszewski
przywiązywał, bo był nazywany łowcą orderów. Przepraszam pani.
Dobrze,
w Niemczech. Ale pani ja chciałem doktor... skończyć. Pani mówiła wiele, ja chciałem też tu powiedzieć. Bartoszewski znany był z tego, że w Knesecie, kiedy przez kilka godzin żydowscy posłowie, w tym obecny prezydent Rywlin, atakowali go, siedział milcząco ani be, ani me, ani kukuryku. To są bardzo...
Pani doktor, coś pani chciała powiedzieć?
Ja myślę, że schodzimy po prostu na boczne tory. A tu trzeba patrzeć na całą sprawę najważniejszą. Właśnie poruszyliście panowie sprawę Błońskiego. Jeśli chodzi o...
Powiem nieskromnie jedną rzecz. Otóż napisałem tekst do Gazety Polskiej, który ukaże się jutro w Gazecie Polskiej, gdzie przypominam, zrobiłem taką małą antologię tekstów budujących kłamstwo i jednym z głównych tekstów uznaję esej Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto.
Ja też o tym mówię od lat, gdzieś tam w internecie krąży, że to się zaczęło. Biedni Polacy patrzą na getto. To był rok 87, pamiętam. W 88 roku była jedyna...
W Tygodniku Powszechnym.
W Tygodniku Powszechnym. I zaczęła się wielka burza. Rzeczywiście, tu pan profesor ma rację, bo się okazuje, że karuzela była postawiona przy murach getta dlatego, żeby odciągnąć uwagę Niemców, bo chłopcy z AK pomagali Żydom z Żydowskiego Związku Bojowego na Bonifraterskiej.
Związku Wojskowego.
Wojskowego na Bonifraterskiej. Natomiast Błoński, rozhulała się wtedy Polska i był za rok, w 88 roku była konferencja w Jerozolimie i tu, ponieważ jestem uczennicą profesora Bartoszewskiego i to on mnie nauczył tego, że nigdy nie można po prostu żadnych taryfy ulgowej wobec Żydów, trzeba ich traktować tak jak Niemców, Ruskich i innych.
A mówi pani o profesorze Bartoszewskim? Nie,
tak, tak.
No to potem tego
o tym,
nie
dotrzymał. Władysławie,
o Władysławie.
Ale nie dyskutujmy. Ja chcę powiedzieć o tej...
taryfę ulgową.
Chcę powiedzieć, przepraszam, o tej...
Tutaj nas trochę poróżni.
No proszę. Dobrze. No to znowu muszę opowiedzieć, że... redaktor Bartoszewski przyszedł z wykładami na KUL i to my, mój rok, studenci, nadaliśmy mu tytuł profesora. Po prostu. On nas sklął, powiedział, że jesteśmy durni, ble, 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 ble i mamy tytułomanię, no więc my mając 22-23 lata powiedzieliśmy, nigdy inaczej się do niego nie odezwaliśmy na złość. I teraz jest rok 88, duża konferencja, około 100 osób w auli uniwersytetu i wystąpienie Bartoszewskiego z Błońskim się wtedy pokłócił, po prostu powiedział Błońskiemu, że Błoński wypisuje bzdury na podstawie jednego wiersza, buduje całą ideologię.
Czesława Miłosza, bo to...
Wiersza Czesława Miłosza. Miłosz jako poeta jadąc na obiad do znajomych mógł napisać wiersz. Błoński nie miał prawa napisać tego, co napisał, po prostu. I Bartoszewski wtedy, zresztą Błoński też był wtedy na Uniwersytecie w Jerozolimie, w oczy mu przy tysiącu ludzi powiedział, co myśli o tym. Z sali odezwał się jakiś Żyd, a jednak za mało Polacy umieraliście. I wystąpienie Bartoszewskiego fantastyczne, które powiedział, co, za mało umieraliśmy, zrobić wszystko dla Żydów, to znaczy było oddać życie. Ja żyję. Ma pan pretensje? Ja nie powtórzę tego.
Czyli jak widać, no, w jednym człowieku mieszkają różne.
To znaczy mogę powiedzieć, nie, ja krótko powiem, panie redaktorze. Cały świat, że tak powiem, zna Bartoszewskiego z ostatnich złych 10 lat jego życia. Człowieka starego, już wiekowego, który... Ja z bólem patrzyłam na to, co on wygaduje. Ja poznałam go wtedy, kiedy miał 48-50 lat i był jedynym profesorem, wykładowcą na KUL-u, który nigdy niczego nie cenzurował. Nam, studentom, mówił tak, jak rzeczy stoją.
No i tak wygląda rzeczywistość historyczna, o której mówimy, bardzo trudna. Przez cały poranek mierzymy się z tym. Pewnie naraziliśmy się już na wiele zarzutów, ale cóż, taka jest dola niezależnego radia. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani doktor Ewa Kurek i przez cały poranek pan profesor Jerzy Robert Nowak. Bardzo państwu dziękuję. No może trochę naszym słuchaczom rozjaśniliśmy w tej trudnej kwestii.
Dziękuję bardzo państwu.
Dziękuję.
Na koniec jeszcze będziemy mieli temat ze Szwecji, gdzie państwo opowiedzą o niedoli współczesnej polskich rodzin w Szwecji, ale żeby tak troszeczkę przełamać tą taką trudną tematykę, posłuchajmy trudnej piosenki Grzegorza Tomczaka, fragment jednego z artykułów o chłasce. Bardzo ciekawy tekst.